cieplicach Jeleniej Górze do dziś żyje jeszcze kilkoro ludzi, którzy familię Szawgoczów zachowali w dobrej pamięci i darzą jej członków niekłamaną sympatią i szacunkiem. Ich spotkania z Szawgoczami zawsze mają uroczysty charakter. Ci, którzy te spotkania obserwują z bliska, twierdzą, że spora grupka mieszkańców Cieplic Jeleniej Góry rodziny Szawgoczów do dziś jeszcze z oddaniem broni jej dobrej pamięci. Niektórzy twierdzą jednak, że nie tylko o dobrą pamięć w tej sprawie chodzi. Trudno się dziwić istnieniu takich właśnie ścisłych związków, bo właściwie nigdy nie zostały one tak naprawdę całkowicie zerwane. Gdy bowiem minęło kilkanaście pierwszych, najtrudniejszych powojennych lat, kontakty rodziny z byłymi pracownikami, którzy w Jeleniej Górze i Cieplicach pozostali, odnowiono. W ludziach trwa bowiem pamięć do dobrych, dawnych czasów i niezwykłych kontaktów z wielkim magnackim rodem. Jest ona przekazywana teraz już na kolejne pokolenie uczestniczące w spotkaniach z Szawgoczami. Dlatego w kilku, nie tylko zresztą cieplickich domach, nadal zostało coś z czasów, gdy pałac emanował wielkością zamieszkującego go rodu, a zarazem był stosunkowo bezpieczną oazą dla przywiezionych tu w czasie wojny na roboty Polaków. O stosunku Szawgoczów do pracujących w Cieplicach przymusowo, jak i tych Polaków, którzy zgłosili się sami na roboty do Niemiec, doskonale świadczy fakt opłacania przez pałac cotygodniowej polskiej mszy w cieplickim kościele katolickim. Ważny to był gest, doskonale widoczny w środowisku, w którym ponad 2/3 ludności stanowili niemieccy protestanci. Takie demonstracyjne wręcz zachowanie rodziny i pałacu musiało mieć jakieś racjonalne powody. Wszak zapewne nie chodziło tu jedynie o zapewnienie duchowej opieki nad grupą polskich robotników. Być może był to gest pewnej solidarności, a może i moralnego wsparcia dla tych, których brutalnie dotknęła, niepopierana przecież gorąco przez Szawgoczów wojna. Ale czy tylko to skłaniało pałac do ryzyka i zwracania na siebie uwagi opłacaniem polskiej mszy? Tego nie wiemy niestety. Fakt opłacania przez Szawgoczów polskiej mszy jest jednak bezsporny. Potwierdzają to świadkowie. W tym potwierdzał to robotnik pracujący w latach wojny w papierni w Dąbrowicy, mieszkający w Cieplicach, który także po wojnie w tej fabryce pozostał i pracował. Aż do emerytury. Człowiek ten opowiadał, że polskim obyczajem na tym nabożeństwie było dawanie na niedzielną tacę okupacyjnych rajsmarek, ale ani on, ani inni ludzie pamiętający tamte czasy nie wiedzą, dlaczego właśnie do takich niezwykłych w tamtych czasów gestów dochodziło. W każdym razie tak naprawdę w tamtym czasie się działo.
Ladies and gentlemen, hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga.
He is ours tonight. He is here.
Tego, że majątek Szafgoczów właściwie nie był przez wojnę naruszony, a ich potencjał finansowy nadal był ogromny, nawet ta rodzina miała wiosną 1945 roku poważne kłopoty ze zdobyciem opon i używaniem samochodów. Choć zachowała się relacja także i o tym, że pałac dysponował wiosną 1945 roku sporym magazynem samochodowego umienia, należy przyjąć, że i tak nie można było z niego korzystać. Dla zdemoralizowanego, bitego przez Rosjan niemieckiego wojska, prywatne, luksusowe auto zaopatrzone w paliwo i dobre opony, których tak brakowało wojsku, byłoby bowiem wręcz prowokacją. Dlatego łatwo można zrozumieć ostrożność rodziny i jej praktyczną rezygnację z używania aut. Zapewne taką ostrożnością właśnie kierował się stary graf Szafgocz, gdy zdecydował się ostatecznie wyjechać konną bryczką z cieplickiego pałacu. Zanim jednak do tego doszło, wydane zostały szczegółowe rozporządzenia na czas, gdy do Cieplic wkroczą Rosjanie, a zapewne tuż po nich także i polska administracja. Przygotowania do tego trwały wszak dłuższy czas. O przygotowaniu do szczegółowego czasu decydowano spokojnie, jako że już wcześniej zostało ukryte to, co naprawdę miało dużą wartość i znaczenie dla rodziny. Zadbano nawet o to, by zdobywcom zostawić coś, co przekona ich o odkryciu rodzinnych skarbów. Pomyślano właściwie o wszystkim. Poczynając od takiego sposobu przygotowania zrabowanych w Polsce obrazów Matejki, by zostały znalezione niemal natychmiast, aż po przygotowanie w holu pałacu kilku skrzynek wódki, by zdobywcy bez rozbijania mebli mogli uczcić swój sukces. Stary graf pałac opuścił dwukonną elegancką bryczką. Trasa, którą się wybrał wiosną 1945 roku, wiodła z Cieplic aż do Bawarii. Wyjechał tylko z niewielkim podręcznym bagażem. Uwagę ładujących bryczkę zwróciły dwie lub trzy stosunkowo małe, ale ciężkie torby lub skórzane kufry. Kilka dni wcześniej stary graf przywiózł je do pałacu po kilkugodzinnej wizycie w Jeleniej Górze. Mówiono wtedy, że graf opróżnił tego dnia rodzinne bankowe skrytki. Już po wojnie, dzięki zachowanym niemal w komplecie dokumentom banku, ustalono, że było tak naprawdę. W dokumentach jest bowiem pokwitowanie na wydanie Szafgoczowi depozytów z kilku bankowych schowków. Były one ukryte w podziemiach banku, w miejscu, gdzie jeszcze przed laty mieścił się orbis. Niestety nie wiadomo, co stary graf podjął z tych skrytek, bo bank zawartości takich depozytów właściwie nigdy nie sprawdza. Stary graf w drogę do centrum Niemiec udał się przez rozdroże izerskie. Tam już pierwszego dnia podróży przez dłuższy czas był sam. Osobiście prowadząc zaprzęg wjechał bryczką głęboko w las, tuż obok starych, pamiątkowych pomników stojących na rozdrożu izerskim, spotkał się z dwoma mężczyznami. Tyle widzieli przypadkowi świadkowie. Gdy stary graf po kilku godzinach wyjechał z lasu, jak opowiadał jeden z tych ludzi, na bryczce został tylko podręczny sekwojarz. Wtedy jednak nikt nie zwrócił na to większej uwagi. Inne problemy były bowiem znacznie poważniejsze. Jeszcze tego samego dnia graf przejechał na drugą stronę gór i zatrzymał się w Czechach, w jednej z licznych rodzinnych posiadłości.
Tajemnice z worka liczrzepy. Reklama.
Wiele produktów na każdą okazję kupisz tylko w Rossmanie. Na przykład idealne przed imprezą maseczki Selfie Project już od 3,49 i lotion do twarzy Hadalabo już za 35,99. Dostępne tylko w Rossmanie.
Przywitaj efektownie nowy rok, bo już teraz w Lidlu wystrzałowa oferta. Ogromny wybór fajerwerków. Od rzymskich ogni aż po 200-strzałowe baterie. Fajerwerki w super cenach. Już od 9,99. Czas rozpocząć odliczanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Po reklamie.
Muzyczne radio.
Rodzina Szafgoczów, choć od kilku lat przygotowywała się do czasu zakończenia wojny, musiała jednak aż do jej ostatnich dni posiadać walory tej wielkości, by mogły one gwarantować bezpieczeństwo i najważniejsze rodzinne interesy. Takim właśnie zabezpieczeniem była zawartość bankowych depozytów podjętych przez starego grafa. Ponieważ ostatecznie okazały się one niepotrzebne, bo rodzina bezpiecznie się rozjechała, a transport klejnotów przez Czechy i ogarnięte chaosem kończącej się wojny Niemcy był skrajnie niebezpieczny, stary graf ukrył je w dobrze przygotowanym schowku na rozdrożu izerskim. W 1994 roku w to samo miejsce w górach izerskich przyjechał syn pałacowego ogrodnika, niejaki Opic. Człowiek ten kręcił się w okolicy rozdroża przez kilka dni. Jednak dopiero później ktoś zauważył, że wykuta w kamieniu piramida, zawsze stojąca dokładnie pomiędzy pamiątkowymi pomnikami, została przesunięta. Już przy pierwszej próbie zbadania, co się naprawdę w tym miejscu wydarzyło, ustalono, że pod piramidką był ukryty sporej wielkości dobrze zabezpieczony schowek. Niestety pusty. Pomimo tego, że Opica w tym miejscu w tym czasie widziano wiele razy, nie sposób udowodnić, że to właśnie on schowek opróżnił. Jeśli jednak to nie był on, to zdarzył się doprawdy całkiem niezwykły zbieg okoliczności. Choć nie zachowały się żadne bezpośrednie przekazy o tym, by stary graf pod koniec wojny jeździł w okolice Małego Stawu, w rejon schroniska Samotnia, są ludzie, którzy twierdzą, że jest to jedno z tych miejsc, które w 1944 roku wyznaczono na ukrycie części majątku Szafgoczów. Tę tezę osobiście potwierdził właśnie Opic, który w okolice Małego Stawu penetrował w 1944 roku przez kilka tygodni. Nie wiadomo, czy w tym czasie opróżniał schowki, czy raczej szukał ich dość mocno już w zmienionym terenie. Istnienie w tym miejscu jakichś schowków potwierdzał też pewien wysoki oficer dawnej służby bezpieczeństwa, który uczestniczył w badaniu tej okolicy. Jak twierdził, w czasie akcji sprawdzającej jego koledzy natrafili na wyraźne ślady sporządzania schowka, ale od próby odsłonięcia tego ukrycia, jeśli tam rzeczywiście było, oni jednak odstąpili. Na wyraźne polecenie przełożony. Jego zdaniem wtedy sprawdzano tylko, czy posiadane namiary pozwalają na dokładne określenie miejsca sporządzenia ukryć. Poszukiwacze zaś twierdzą, że ten teren był już wtedy wielokrotnie badany. Podobno nie zawsze bez skutku. A hundred days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. Thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here. Tylko niewielu ludzi już wie o tym i pamięta, że pod koniec wojny niemieckie władze nakazały, a pałac dopuścił, by teren rozległego cieplickiego parku zamieniono na wielkie kartoflane pole. Wiele rodzin, korzystając z tego przyzwolenia, część parku zamieniły rzeczywiście w uprawne pole, sadząc tam kartofle. W ten sposób nieskazitelne pałacowe trawniki zamieniono w grunty orne. W istocie nie niszcząc przecież parku, stworzono wręcz idealne warunki jednak do ukrycia na jego terenie wszystkiego, co bez śladu powinna była przyjąć ziemia. Z takiej właśnie możliwości podobno skorzystał także pałac. Tuż obok parkowej, do dziś zachowanej romantycznej kapliczki, zakopano wtedy kilkanaście skrzyń z wyposażeniem pałacu. Była tam m.in. pałacowa zastawa i sporo obrazów. Wszystko fachowo zapakowane i świetnie zabezpieczone. Co najmniej na kilka, a nawet kilkanaście lat. Czyli jak przewidywano na czas okupacji i panowania na tych terenach nie niemieckich rządów. Nikt bowiem wtedy, nawet przewidujący Szabgorszowi, nie liczył się z trwałą utratą tych ziem. Zawartość skrzyni jest dobrze znana. Fakt istnienia tego ukrycia ujawnił bowiem milicji obywatelskiej. Już na początku lat 50. pewien były pracownik pałacu, którego rodzina do dziś zresztą żyje obok miejsca ukrycia skrzyni. Człowiek ów jako pracownik starego opica pałacowego ogrodnika był uczestnikiem zakopywania tego skarbu. To właśnie on miał wskazać organom bezpieczeństwa miejsce ukrycia, uważając zapewne, że w Szabgorszowie już nigdy do cieplic nie powrócą. A nowej warty władzy zawsze warto się przysłużyć. Milicja oczywiście ów skarb odkopała, ale zawartość skrzyni tylko w części zasiliła zbiory polskich muzeów. Część z nich wykorzystano bowiem bezpośrednio na potrzeby milicji, a raczej chyba jej cieplickich funkcjonariuszy. Tak zresztą było nie raz, są bowiem dowody na to, że park i tereny należące przed wojną do Szabgorszów już na przełomie lat 40. i 50. wiele razy odwiedzali zachodni dyplomaci. Kilka takich ekip, których samochody były zaopatrzone m.in. w amerykańskie chorągiewki i dyplomatyczne rejestracje, dobrze w cieplicach zapamiętano. Świadkowie twierdzą, że pod osłoną właśnie milicji opróżniono wtedy wiele skrytek, do których był łatwy dostęp. Ślady takiego działania można jeszcze dziś odszukać w archiwach dawnego WOP. Służba ta wraz z celnikami wiele razy interweniowała już na granicy, próbując uniemożliwić wywóz cennych wyrobów. Dyplomacja jednak i międzynarodowe interesy mają swoje szczególne prawa. I nie tylko dyplomatyczną ochronę. Z dostępnych materiałów dziś jeszcze wynika, że wyniki WOP niemal zawsze szły w tamtym czasie na marne. Taki był właśnie czas.